jeszcze chcę wrócić do tej postawy nawróconego, tego owego syna marnotrawnego, którym bardzo często i my jesteśmy, bo nie oszukujmy się, my też wracamy z naszych różnych powikłań,
no i
grzechów.
Bogu, i Bogu dzięki.
I Bogu dzięki, wracajmy, proszę Państwa. Natomiast chcę tutaj zacytować jedną rzecz. Ksiądz Józef Tischner w komentarzu do Dives in Misericordia, encykliki Jana Pawła II, przedrukowanym w książce Idąc przez puste błonia, podkreślał: ten, kto wraca, syn marnotrawny, potrzebuje potwierdzenia faktu, że naprawdę wrócił. Nawróceni będą nawróconymi aż do końca, dopiero w chwili, gdy im ktoś to nawrócenie szczerze potwierdzi. Nie można stawać się człowiekiem bez pomocy i bez świadectwa drugiego człowieka. Kto odmawia człowiekowi takiego świadectwa, grzeszy jednym z najgorszych grzechów, okrucieństwem, którego ostrze godzi wprost w ludzkie serce. Syn dostał potwierdzenie. Ten młodszy syn wracający w ramiona ojca dostał, mi się wydaje, to potwierdzenie. Dostał to przebaczenie, dostał tą całą miłość w pełni. Dostał to chyba, co każdy z nas w sakramencie na przykład pojednania dostaje. Co dostaje od kogoś, wobec którego bardzo zawinił i kto nam przebacza. I dopiero wtedy, mi się wydaje, można się tak w całej pełni nawrócić, dostrzec swój straszny błąd, straszny grzech jakiś, nie? No, czy mniejszy grzech.
Znaczy, no to, co żeśmy powiedzieli na początku, że właśnie ten moment nawrócenia, czyli przemiany serca właśnie, przemiany myślenia, to właśnie dokonał się w momencie spotkania z ojcem. Właśnie kiedy zostało to potwierdzone, bo ojciec odrzuca w ogóle tę logikę syna, ten jego ułożony wierszy, że będzie uczy mnie jednym z najemników i tak dalej, no bo ja tu mogę pracować, rzeczywiście uznaję swój grzech i tak dalej. Natomiast syn w ogóle nie jest przygotowany na to, że ojciec jest mu w stanie dać zdecydowanie więcej. Nie? To tak jak teraz znowu, no Ewangelię to całościowo trzeba czytać. To tak jak Piotr, prawda, po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy go spotyka, no o co Chrystus pyta Piotra? Nie wyrzucę mu, dlaczego się mnie zaparłeś, dlaczego, prawda, wyrzekłeś słowa, że mnie nie znasz i tak dalej. Chrystus go pyta 3 razy, czy ty mnie kochasz? Nie? I wydaje się, że dopiero w klimacie tej miłości, tak, doświadczenia tej miłości Pana Boga, dopiero człowiek rozumie, no kim jest. I widzi, że te wszystkie tłumaczenia dotychczasowe, no, czy właśnie jakieś te motywy powrotu do Pana Boga, są naprawdę motywami, no, drugorzędnymi, piątorzędnymi, nie wiadomo, którorzędnymi. Że to tak naprawdę chodzi o to, że człowiek w miłości dopiero czuje się zaakceptowany, czuje się nawrócony, tak można było
jakiś
powiedzieć.
Jakiś taki potwierdzony sam, tak, sobie, nie? Że tak, ma wartość, tak, mimo wszystko.
Tak, tak, tak.
Prawda?
Tak. Jeszcze, że nikt go nie odrzuca, nie? Tylko on jest przyjęty na nowo.
Przygarniany, tak. Mm-hmm. Wbrew temu, co zrobił, jak postępował. Mm-hmm. I dopiero z takiej miłości może się zrodzić taki poryw serca, który nawróci się, nie?
Tak. I wtedy rzeczywiście on z tym ojcem zostanie.
Tak. I też tak sobie myślę, proszę księdza, w jakim kontekście tą całą przypowieść Pan Jezus opowiada, bo to Pan Jezus, jak opowiadał to właśnie tą przypowieść, to spotykał się z kim? Z celnikami, z jakimiś ludźmi z pogranicza, z nierządnicami, którym też mówił o miłości. I mi się wydaje, że to, jak on im mówił o tym, że ojciec przebacza, ojciec czeka, ojciec stęskniony jest i chętnie to przebaczenie ofiarowuje, to dla tych ludzi, którzy byli nazywani przez wszystkich największymi, najgorszymi grzesznikami, to to wiało niesamowitą nadzieją. Ich oni chętnie go słuchali. Natomiast faryzeusze, na przykład, czy w cudzysłowie inni, no czuli się bardzo oburzeni tym, co Jezus opowiadał. Mhm. I wywracało ich to system wartości, bo gdzie przecież sprawiedliwość uznaje to, a nie coś innego, nie? To jak to można tak?
No tak, no bo ta sprawiedliwość formalna,
trzeba ukamienować nierządnicy.
Czyli właśnie, jak to się nazywa, sprawiedliwość praw, nakazów, ona często właśnie stępiała w ogóle takie ostrze miłości właśnie, miłości, miłosierdzia, no to, to co cały czas o tym mówimy, nie? Że można poza fasadą tej całej poprawności zewnętrznej, tych praktyk zewnętrznych, można rzeczywiście stracić spojrzenie na człowieka, nie? Spojrzenie na Pana Boga, spojrzenie też na siebie samego, właśnie jeżeli chodzi o ten klimat miłości, o atmosferę miłości. I to, że to wywróciło ich myślenie, dlatego że oni czuli się sprawiedliwi.
Usprawiedliwieni, tak, dobrzy, grzeczni.
O to chodzi,
prawda?
Właśnie. Ułożeni, nie sprawiający problemów nawet niektórzy.
To nagle Chrystus przychodzi i mówi: tak, ty możesz wrócić, Pan Bóg ci przebaczy, nie? Ale jak to? Jak można przebaczyć takie grzechy? No jejku. I żeśmy tutaj powoli ładnie przeszli do postawy drugiego syna, wie ksiądz, bo mi się wydaje, że niektórzy też mogą się oburzać na tego ojca, którym jest Pan Bóg tak naprawdę. co ty robisz? On ci wyrwał pół majątku, rozwalił życie, skazał cię na cierpienie. Nie dość, że przepuścił ten majątek nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim, nie wiadomo jak się zachowywał, nie wiadomo jak zszargał twoje imię i w ogóle, nie? A ty go przygarniasz? Co ty robisz? Przecież dobrze, niech będzie sobie tym najemnikiem. I w nas się takie trochę święte oburzenie, w cudzysłowie, odzywa, kiedy ten ojciec postępuje nie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Niech sobie jeszcze z 10 lat popracuje jako najemnik, a dopiero wtedy potem pomyślimy... Pomyślimy sobie może o jakichś tam sandałach na nogi, nie mówiąc o pierścieniu i uczcie. To takie święte oburzenie, w cudzysłowie oczywiście ja to mówię, to też taka postawa skrajnie faryzeuszowska. Jak to? Jak to możesz przebaczyć? Jak to możesz go tam powitać w taki sposób?
To znaczy, no tak się może na Pana Boga oburzyć. Może i tak, rzeczywiście się...
Ja nie mówię, że wszyscy. Ja mówię, że mamy kłopot. Mamy kłopot z tym, że Ojciec Bóg ma prawo okazać miłosierdzie każdemu, kto o nie prosi.
Ja bym powiedział tak, że ten kłopot występuje chyba teoretycznie bardziej, nie? Bo kiedy widzimy jakąś podłość, prawda, złość ludzką, ale najczęściej, kiedy to dotyczy chyba osób drugich, trzecich, obcych nam, o tak bym powiedział, to nas wzburza, nie? Natomiast jakby tak uczciwie zapytać matkę albo ojca, którzy dokładnie stoją w tej samej sytuacji, tego ojca z syna marnotrawnego i tego drugiego syna, to ja bym powiedział, że chyba oni widzą po swoim postępowaniu, że chociaż, nie wiem, ten syn czy córka zeszli na przysłowiowe psy, weszli w nie wiadomo jakie bagno, prawda? Że to życie gdzieś im się nie układa tak jak trzeba, że ci ludzie idą w swoim kierunku, to jednak oni nie przestają być ich dziećmi. Znaczy, na pewno ta perspektywa rodzica jest inna niż ta perspektywa syna, to też, prawda? Natomiast wydaje mi się, że nam łatwiej się gorszyć, właśnie to, co biskup Ryś mówiliśmy o tej książce, o tym skandalu miłosierdzia, że no, to jest skandaliczne zachowanie Pana Boga, no jak on może to dopuścić, nie?
Prawda?
Ale z drugiej strony właśnie dla nas, ci, którzy wychowują, no już tutaj rodzice, to już w ogóle, no, którzy dali życie i tak dalej, wydaje mi się, że wielokrotnie sami doświadczamy takich sytuacji, gdzie rzeczywiście nie przemykamy oczu na jakieś zło, które robi dziecko, natomiast jesteśmy w stanie to wybaczyć. Może bardziej nas to razi, kiedy jest to w relacjach do... Kiedy słyszymy jakieś opowieści, słyszymy... jesteśmy świadkami rzeczywiście jakiejś zbrodni, jakiejś, nie wiem, potworności, które człowiek robi, ale które gdzieś nas nie dotykają. Ale kiedy jest to wobec własnego dziecka... Tak mi się wydaje, ja mam takie doświadczenie, no, że chociaż rodzic rzeczywiście ma pytanie, jak on mi to może zrobić, prawda? Jak może się zachować? Natomiast rodzic wie, że nie przestaje być rodzicem, nie? Czyli, no nie wiem, dla mnie to może trochę zagmatwałem to, ale to chcę pokazać, że z jednej strony jest to nasze oburzenie, ale z drugiej strony sami, można powiedzieć, jakoś w naturze to mamy, no bo jesteśmy podobni do Pana Boga. Jednak w naturze mamy, że sami potrafimy wybaczać. To, co też Jezus w Ewangelii powiedział, że jeżeli deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nie, słońce świeci...
Na tych i na tych, tak.
To jeżeli my jesteśmy tacy dobrzy, jako ludzie, to o ileż bardziej doskonały jest Ojciec Niebieski, nie?
Przypomina mi się tu pewna historia, o której usłyszałam kilka dni temu. O rodzicach, którzy stracili syna. Syn zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo, czy zabił się na motorze, czy ktoś sprawił, że zginął. Rodzice, rozmowa z nimi, oni po jakimś czasie, mimo że bardzo tęsknią za tym swoim synem, mimo że w superlatywach jest sąsiedzi i wszyscy wypowiadają się o tym dziecku, którego już nie ma tutaj, nie? Matka z ojcem przebaczyli razem z siostrą. Przebaczyli komukolwiek, kto dopuścił do tego, że ten ich syn zginął. Natomiast nie może się pogodzić z decyzją matki i ojca siostra tej kobiety. Jak możesz to zrobić? Przecież on ci zabrał najważniejszą rzecz w życiu, dziecko. W ogóle to jest niewyobrażalna strata. Stracić dziecko jeszcze w tak niewyjaśnionych okolicznościach. Matka z ojcem, oni się naprawdę, jak opowiadają o tym swoim cierpieniu, zbili z tym strasznie. Oni do dzisiaj nie mogą zapomnieć, natomiast w ich sercu jest już przebaczenie dla kogoś. Oni nie wiedzą, kto to był. Bardzo chcę się dowiedzieć, kto to był właśnie owa siostra i bardzo chcę sprawiedliwości
strasznej.
Nie może zrozumieć momentu, w którym doszło do przebaczenia sprawcy. Mimo, że siostra tłumaczy jej, to było tak, tak się stało, no nie ma, no... Ten ktoś też zasługuje na przebaczenie, nie wiem, kim jest, nie? Żałuję, że dziecka nie ma, ale wybaczam. To jest w ogóle niewyobrażalna postawa też, nie? Bo się wydaje, że trudno po prostu wybaczyć grzech zabójstwa, prawda? I tu widzimy dwie skrajne postawy. Matki i siostry matki.
No nie wnikniemy w te serce rodzica jednak.
Nie wnikniemy, natomiast
no bo, mówię,
możemy...
Właśnie to doświadczenie z zewnątrz jest zupełnie inaczej. Nam się wydaje, że to powinno być tak, tak, tak i tak. Natomiast czy my byśmy się tak zachowywali, też trudno
nie
powiedzieć.
Nie wiemy. Właśnie o to chodzi. Dlatego, jak ksiądz tu tłumaczył przed chwilą tą całą postawę tych rodziców, którzy czekają i mimo wszystko przebaczają, właśnie chciałam dzięki tej opowieści powiedzieć, że rzeczywiście rodzic ma coś w sobie w stosunku do swojego dziecka, co pozwala mu nawet najtrudniejsze rzeczy po prostu przyjąć. To wymaga oczywiście czasu, wielu przemyśleń, może modlitwy też, nie? O tym nie było mowy w tym materiale. Natomiast ktoś z boku, kto też jest w rodzinie, ale mimo wszystko jest z boku, nadal z tą sytuacją nie może sobie poradzić. Nadal gdzieś szuka tej sprawiedliwości, nadal szuka gdzieś tego, żeby tego sprawcę znaleźć. Ciężko jest, trudno, ja rozumiem, jest naprawdę bardzo ciężko. Z przebaczeniem, z nawróceniem, z darowaniem win i różnych innych rzeczy.
No właśnie, to jest o tyle ciekawe, że tej osoby bezpośrednio nie dotyka ta sytuacja, nie? No to też jest pokazuje, jak nam ciężko przejść nad właśnie przebaczeniem dawanym drugiemu człowiekowi, że to my stajemy...
W poprzek niejako,
tak,
prawda?
W poprzek, nie?
Dlaczego ty to
że
zrobiłeś?
My stajemy się jakby tak sędziami tej sprawy całej. I to my byśmy chcieli pokazać, którędy powinna iść droga, nie? Którędy powinna iść ta droga tego właśnie kary, pokuty, nie wiadomo czego tam jeszcze, nie?
Natomiast... W ludzkim rozumieniu po prostu sprawiedliwości pewnej,
tak,
nie?
Tak,
bo
tak.
Mamy też to nasze ludzkie prawo i ono jest takie, a nie inne. No i sprawiedliwość jest jakaś dzięki sądom z odnalezionym sprawcą czy coś takiego. No to ta sprawiedliwość gdzieś ona jest. Natomiast to, co się dzieje w sercu, kiedy przebaczamy, kiedy dzieje się w nas coś takiego, to jest to ogromną tajemnicą.
No i to jest właśnie ta tajemnica miłosierdzia, bo nawet jeżeli ten sprawca, już teraz do tej sytuacji jeszcze nawiążę, nawet gdyby ten sprawca poniósł sprawiedliwą karę, prawda, gdyby był znaleziony, to jednak myślę, że dla niego to też by było bardzo ważne, jeżeli to jest człowiek, który ma jakiekolwiek działanie sumienia, to dla niego też by było ważne, czy ci rodzice chcą odwetu, czy nie chcą odwetu, czy mu przebaczyli, czy nie. Właśnie myślę, że jest też problem przyjęcia przebaczenia, bo nawet czasami człowiek ma świadomość, że takie zło uczynił, tak źle potraktował, że czasami dla niego sytuacja, w której ktoś działał wbrew logice, prawda, wet za wet, prawda, oko za oko, ząb za ząb, to jest już dla niego, można powiedzieć, takim chyba jedna z najgorszych też pokut, tak mi się wydaje, że ktoś mi przebaczy, że ktoś nie sięga po zło, żeby mi za to zło odpłacić, nie?
Tylko przebacza, prawda?
Tak, tylko przebacza. A, kolejny skandal miłosierdzia.
Kolejny skandal. Natomiast to, co ksiądz mówi o tym, że czasami nam trudno przyjąć owo przebaczenie, czy Boże, czy ludzkie, bo nam się wydaje, że zrobiliśmy taką straszną, ciężką rzecz, no to też my się z tym też musimy zmóc, że jednak to przebaczenie jest na tyle ogromne i na tyle dobre, że może nas zmienić. Nas zmienić. I to nie chodzi tylko o to, że o, przebaczyli mi, jest wszystko już w porządku, tylko że to jest kwestia fundamentalna dla naszej duszy, dla naszego serca.
Tak.
Dar przebaczenia. A czy my, darując ten dar przebaczenia, czy otrzymując dar przebaczenia, bo no nie oszukujmy się, w konfesjonale, jeżeli szczerze przystępujemy do tego sakramentu, dar przebaczenia otrzymujemy zawsze. Jeżeli szczerze prosimy i szczerze przepraszamy. Natomiast sami ze sobą musimy się zmóc, żeby z serca powiedzieć, przebaczam ci zło, które mi ktoś wyrządził.
No to
ty, sąsiadko,
czasu,
czy ty matko, czy ty ojcze, czy ty ktoś z rodzeństwa, prawda? Czasu trzeba dużo i to jest to nasze
rzadko,
zmaganie
rzadko
się.
Czasu, a nie rzadko też i tutaj trzeba tej pomoc Pana Boga. Boga, bo przecież czasami są takie krzywdy dość dotkliwe, tak bolesne, że my nawet po ludzku nie jesteśmy w stanie znaleźć siły w sobie, prawda? I dlatego mówię, Boże, ty wtedy przebaczaj we mnie. Ja nie potrafię. Ja przynajmniej nie chcę czynić zła. To jest jakiś taki pierwszy element tego przebaczenia, że ja nie...
Nie chcę odwetu.
Tak, w momencie, kiedy nawet się nadarzy okazja, ja nie wyciągnę ręki, prawda? To, co teraz przychodzi mi na myśl, ta sytuacja z Krzyżaków, nie? Juranda ze Spychowa, który właśnie uwalnia oprawcę swojej córki, nie? I gdzie ten człowiek rzeczywiście, można było powiedzieć, no szaleje no właśnie z tego, że jest zadziwiony taką reakcją, nie? Że jest zadziwiony.
Nie może się z tym pogodzić,
tak,
idzie i się wiesza.
Dla niego jest to po prostu
trudny,
taki szok wielki, że to rzeczywiście całkowicie jego życie wywraca, nie? Bo ktoś pokazuje zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie inny sposób właśnie reakcji. Tutaj też mi się przypomina, że dopiero niedawno to odkryłem, No tak, to okazuje się, że ta Ewangelia o Ojcu Miłosiernym pokazuje wiele różnych wątków. Całkiem niedawno odkryłem, dlaczego Chrystus mówi, gdy cię ktoś bije, nacaw mu drugi policzek. No aż sam byłem zadziwiony, że tak późno to odkryłem. Ale właśnie dlatego, że to nie chodzi o to, że ty masz mnie bić po tym policzku, ile wejdzie, ja mam tylko nadstawiać te policzki, tylko to chodzi o to, że ja nie powinienem oddawać ci tym samym, co ty mi dajesz. Czyli to nadstawienie policzka to jest po prostu, to nie chodzi tylko o to, żeby teraz się robić cierpiętnikiem, że ktoś mnie bił i tak dalej, bo ja mam prawo, to czy Jezus później pokazuje przy przesłuchaniu arcykapłana, dlaczego mnie bijesz, ja mam prawo zastopować, mam prawo domagać się właśnie sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ja mam nadstawiać policzek, to chodzi o to, żebym ja nie szedł w kierunku złoczyńcy. Czyli jeżeli on mnie bije, jeżeli ja mu oddam, no to w takim wypadku jestem ten złoczyńcą. Chociaż niby w imię prawa to robię, prawda, bo się, prawda, no zawsze mogę powiedzieć, że bronię, ale chodzi w Jezusowi chodzi o to, żeby stara zasada zła nie zwycięża się złem.
Tak. Chodzi też pewnie o to, żeby nie nakręcać tej spirali, tego koła nienawiści, jakiegoś gniewu, żeby ono nie toczyło się dalej, tylko żeby po prostu te grzechy, ciężkie sprawy, żeby zatrzymać.
Tak. To jest właśnie ten moment, kiedy ja dojrzewam do tej miłości, nie? Kiedy ja już wiem, że nie jestem, jestem w stanie opanować to zło, które we mnie mogło z mojej ludzkiej natury, prawda, z moich ludzkich, nie wiem, potrzeb, podnieć, napięć, będzie wynikało. Natomiast ja nie dam mu się sterować, prawda? I ja jestem w stanie właśnie wyjść do tego człowieka. Może nie rzucać mu się od razu na szyję, natomiast nie odpowiadać mu złem za zło, nie?
Odeszliśmy daleko od wątku, natomiast jak ksiądz słusznie zwrócił uwagę, można rozmawiać w różnych tematach, jeśli chodzi o tę przypowieść. Natomiast chcę teraz jeszcze wrócić do tego drugiego syna, który pozostał w domu, ciężko pracował, bo z tego, co później się dzieje na samym końcu przypowieści, kiedy wraca z ciężkiej pracy, słyszy muzykę w domu, uczta, zaczyna pytać, co się dzieje, bo on nie wie, co się stało. Co się dzieje? Mówią mu, że właśnie młodszy syn, twój brat wrócił, no i że ojciec wydał ucztę. I ojciec po raz drugi wychodzi do dziecka, do drugiego dziecka. I słyszy mnóstwo zarzutów ze strony tego starszego syna, bo to był starszy syn. I tak mi się wydaje, że w tej postawie tego syna, w tym, co on ojcu mówi i jak on się zachowuje przy tej rozmowie, to można czasami odkryć i nas samych. Bo ma kłopot z przyjęciem miłosierdzia ojca, to znaczy wobec brata. Wręcz odmawia mu, jak możesz tak robić? I stawia siebie jako pewien wzór, w cudzysłowie, cnót i wzór sprawiedliwości. Jest oburzony, ma wysokie mniemanie o sobie. Ja tutaj pracuję ciężko, krytykuję postępowanie zarówno ojca, jak i brata. Ja tutaj cały czas ci służę. Ja jestem taki tutaj dobry syn. Zobacz, dzięki mnie tutaj wszystko działa i dobrze funkcjonuje. To w takim dużym oczywiście cudzysłowiu. Mi się wydaje, że on po części grzeszy też pychą, jak mówi, zawsze byłem przy tobie, zawsze tutaj na każde zawołanie, na każde skinięcie jeździłem, na tym polu pracowałem. Gdzieś nosi sobie głębokie rozczarowanie. Nie dałeś mi tego koźlęcia na ucztę, nie dałeś mi nic, czym bym mógł się zabawić z moimi przyjaciółmi czy znajomymi, nie? Mi się wydaje, że jest w nim też bardzo dużo gniewu, bo mówi ojcu, że przygarnąłeś go, roztrwonił majątek. Ja o nic cię nigdy nie prosiłem i co? I co mam? Tylko ciężką pracę, nie? To oczywiście w dużym cudzysłowie można sobie dopowiedzieć. No i gorycz. Ja ci służę. Ja ci tak tu dobrze służę, wypełniam obowiązki, jakąś tam odpowiedzialność swoją wypełniam, a ty nic mi nie dałeś. On przepuścił wszystko. Proszę księdza, to jest ogromny katalog takiej postawy głębokiego rozczarowania, jakiejś roszczeniowości też w stosunku do Boga. Jak ty tak możesz? Zobacz, ja tutaj jestem. A co ojciec mówi temu synowi? Ty zawsze jesteś ze mną. Wszystko, co moje, jest twoje.
Ja jednak przekornie muszę podejść do tego spostrzeżenia, ponieważ ja bym powiedział tak, że tej całej reakcji syna, który nie odszedł, ja bym się nie zgodził do końca z tymi wszystkimi tutaj zarzutami, jego rzekomymi grzechami i tak dalej, gniewem.
Czuję się jako oskarżyciel.
Tak, bardzo ostro to było. Znaczy, ja bym powiedział tak, że właśnie na tej reakcji syna, starszego brata, widać zasadniczą różnicę między sprawiedliwością a miłosierdziem. Bo to, co on mówi, że zawsze byłem przy tobie, że wypełniałem wszystkie zadania i tak dalej, ja bym wcale nie widział żadnej pychy, żadnego, nie wiem jak to się nazywa, wyższania się i tak dalej. To są fakty. on naprawdę był przy tym ojcu, on naprawdę, inaczej powiem, i on był w tym domu. Mi się wydaje, że to są pewne fakty, które, no, tak było. No, nie możemy temu zaprzeczać. Natomiast właśnie sprawiedliwość polega na tym, że oddajemy temu, co się komu należy, za słuszne, tak? Natomiast właśnie problem starszego brata polega nie na sprawiedliwości, polega na miłosierdziu, na braku miłosierdzia. Bo miłosierdzie jest czymś nadto. Jest, oprócz tego, że to jest ta sprawiedliwość, to jest jeszcze naddanie. Pomimo tego braku, pomimo tego, że chociaż może tobie się to nie należy, ja tobie to daję, dlatego że cię kocham. I wydaje się, że synowi, starszemu bratu zabrakło przede wszystkim właśnie miłosierdzia, czyli miłości po prostu do swojego brata i do swojego ojca. To, że on czuje gniew, to, że czuje złość, prawda, i tak dalej.
Trochę rozczarowanie.
Czuje się mniej kochany i tak dalej. No to ja mam rozczarowanie. Ja bym powiedział, że to normalne uczucia. Myślę, że każdy z nas by tak zareagował. Nawet tak wewnętrznie może się nawet głupio było przyznać, że rzeczywiście tak by było. Dlaczego on to dostał, czy nie? Natomiast no, nie będziemy dyskutować o uczuciach, bo uczucia, one no są po prostu, tak? Można, czy one są poprawne, czy niepoprawne, to one są po prostu, tak? Pokazują. Natomiast ja bym zwrócił uwagę tylko na to, że on nie ma miłości. I tyle. On sam musi przejść tą całą drogę do miłości ojca, do miłości brata. On dopiero jest można powiedzieć, może na początku tej drogi. Może jest dopiero w tym momencie tego młodszego brata, który dopiero chce wracać do domu ojca. I jeszcze znowu też ma swoją motywację, bardzo dziecięco, że uczył mnie sługą i tak dalej. I dopiero spotkanie z ojcem. I wydaje się, że człowiek, starszy brat, który mówi, że cały czas był przy ojcu, no tu się właśnie rozmija. Bo on chyba nigdy nie był przy tym ojcu. On był wobec, można powiedzieć, no, w towarzystwie ojca, w obecności ojca, ale nigdy nie był z ojcem. On nie doświadczył tej miłości ojca, bo gdyby jej doświadczył, to on by też zupełnie inaczej funkcjonował. Natomiast on ciągle się czuje kimś, kto jest gorszym wobec tego brata, który odszedł. Tak można było powiedzieć, no bo ten zarzut, nie dałeś mi jakoś lęcia, żebym się pobawił i tak dalej, jest w domu, a czuje się niewolnikiem. Nam też to nie jest obce w naszym życiu duchowym, że my też zapominamy to, co święty Paweł mówi, że już nie jesteś niewolnikiem, że Bóg posłał swojego syna i posłał swojego ducha, który czyni cię synem. To jest zasadnicza różnica między synem a niewolnikiem. To, co widzimy właśnie w tym włożeniu sandałów, pierścienia, szaty, to jest właśnie symbol usynowienia, bo niewolnicy chodzili boso. Prawda? Pierścień też, niewolnik żaden pierścienia nie nosił, bo on odpowiada godności. I wydaje się, że chyba na nowo trzeba było włożyć sandały, pierścień i szatę drugiemu bratu. Nie? Że on niby to nosi, ale jakby nie miał świadomości tego, co nosi, nie? Co jest jego. On jest w domu ojca, ale się zachowuje tak, jakby w tym domu nigdy nie był.
Tutaj ze sobą mam książkę biskupa Grzegorza Rysia, Skandal Miłosierdzia, taki tytuł. Konkluzja chyba do tego, o czym ksiądz przed chwilą mówi. Pogubili się obaj synowie. Żeby popaść w śmierć, wcale nie trzeba jak marnotrawny syn odejść daleko i zdać się na łaskę bądź niełaskę losu. Śmierć dosięga nas nie tylko z dala od domu. Może nas dopaść również w czasie i miejscu, gdzie czujemy się bezpiecznie. Żeby odejść od Boga, wcale nie trzeba opuszczać Kościoła. Można tkwić w samym Jego sercu, ale nie znać Chrystusa. Można zagubić się we własnym domu. Może tak jest właśnie z tym drugim synem, który nie potrafił odnaleźć swojej pozycji w domu, nie wiem, swojej relacji z ojcem. Może nie bardzo tam relacja z jego bratem młodszym miała miejsce. Może po prostu każdy żył po swojemu, jak uważa, jak sądzi. Może stąd to odejście młodszego brata, że po prostu nie czuł się tak, jak chciał się czuć i sobie poszedł. Może stąd reakcja brata, który spełniał tylko oczekiwania i myślał, że jest w porządku, a tak do końca w porządku nie był. Sięgamy chyba trochę dalej, bo to jest problem naszej osobistej relacji z Bogiem. Bo my często jesteśmy tak jak ów młodszy, tak jak starszy syn, odchodzimy, wracamy, dziwimy się temu, co Pan Bóg robi z życiem innych ludzi. Ciężko nam przyjąć, darować to owo przebaczenie. A może to chodzi o to, żeby każdy z nas na swój ludzki sposób też tą relację z Bogiem budował, żeby się spotykał z tym Ojcem, z tym Bogiem, tak jak ów syn marnotrawny. Żeby przychodząc, kiedy ojciec zaczyna go obdarzać i uściskiem, i pocałunkiem, i szatą, i pierścieniem, żeby poczuć się jak to dziecko, takie prawdziwe, Boże dziecko, a nie jak ktoś, kto spełnia oczekiwania albo szuka własnej drogi.
Do tego dążymy, tak bym powiedział. Myślę, że każdy z nas w rozwoju duchowym no do tego dąży, żeby być synem, prawda, córko, w synu, który jest Jezusem, nie? I trochę na tym polega całe nasze chrześcijaństwo, że my nie jesteśmy kimś zewnętrznym dla Pana Boga. I religia też nie może stać się czymś zewnętrznym, czymś, co wypełniamy na zewnątrz tylko. Jeżeli to nie prowadzi właśnie do tej relacji wewnętrznej z Ojcem. To wszystkie te nasze czynności, które czynimy, decyzje, które podejmujemy, one wtedy są, mogą być takie jałowe. Zresztą nawet właśnie to, co już wiadomo, że już 500 tysięcy razy to już było obalane, ale to ciągle jakoś żyje w przestrzeni publicznej, to stwierdzenie wierzący niepraktykujący. No właśnie, no tu pokazuje, że to nie jest to możliwe. Nie, że to, można powiedzieć jeszcze inaczej, niepraktykujący, a wierzący, czy nie wiem, jak to powiedzieć, czy niewierząca, praktykująco, tak? Można też to powiedzieć, nie?
Sprzeczność sama w sobie, tak naprawdę.
Sprzeczność sama w sobie.
A to, jednak ciągle o tym mówimy.
Tak. No bo to może to jest łatwiej, nie? Wypełnić pewne zadania.
I być w cudzysłowie w
tak,
porządku.
I wydawać się, że, prawda, mieć o sobie mniemanie, że jest wszystko w porządku, bo przecież to wszystko wypełniłem. Natomiast jeżeli nie ma tej miłości, nie ma tej osobistej relacji, nie ma tej szukania tej relacji, prawda, no to wtedy to nie tędy droga, tak bym powiedział, tak? Bóg daje się człowiekowi, chce wejść w osobistą relację. To tak, jak budujemy relację z człowiekiem. Można zadowolić się relacją na portalach społecznościowych, no ale przecież to nie jest realna relacja. Potrzebujemy bliskości, czułości, akceptacji. Tego samego potrzebujemy z Panem Bogiem. Wtedy doświadczymy tego dzieciństwa Bożego, właśnie tego, że jesteśmy dziećmi, a nie niewolnikami, kiedy właśnie doświadczymy tej miłości Pana Boga realnie. I wydaje się, że chyba najprościej też prosić Pana Boga o takie doświadczenie tej miłości. Na pewno też jakieś doświadczenia z dzieciństwa, z naszych rodzin, które wynosimy, one też często nam zaciemniają obraz Pana Boga, zaciemniają nam sposób patrzenia na siebie samego, nie? I my też zasługujemy w wielu sytuacjach u rodziców na jakieś względy. I my to też przynosimy na Pana Boga, nie? Że chcemy spełniać poszczególne jakieś, no nie wiem, no zasady, nakazy, może narzucamy sobie niekiedy nawet jeszcze mnóstwo różnych zasad, bo myślimy, że tym zaskarbimy miłość. Natomiast no, miłość Pana Boga
jest
za darmo całkowicie, nie?
To też ciężko zrozumieć.
Jest bez warunków.
Właśnie to ciężko jest zrozumieć, że Pan Bóg nam daje to po prostu tak na wyciągnięcie ręki. On nas kocha. On uczynił wszystko, żeby uświadomić człowiekowi tą miłość. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Przecież to jest, to papież w bulli otwierającej rok miłosierdzia napisał, ja tu teraz sparafrazuję, bo nie do końca pamiętam to zdanie, że tak naprawdę to jest ostateczny argument, że Pan Bóg chyba nie ma już argumentu, żeby powiedzieć człowiekowi, ja cię kocham. Że ta śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie, wydanie swojego syna, o to jest i miłosierdzie, które za tym płynie, to jest ostateczny argument. Co może być większym argumentem, jak to, że ktoś życie swoje oddaje za nas? I daje nam to bezwarunkowo, bez względu na największe grzechy na świecie, jakie były i będą jeszcze popełnione.
No, tylko to jeszcze trzeba przyjąć.
I tego chyba sobie życzmy w tym Wielkim Poście, abyśmy umieli tą Bożą miłość zobaczyć i przyjąć ją przede wszystkim bezwarunkowo, abyśmy w tej miłości umieli się odnaleźć, bo to też jest trudne.
Może nie w tym kierunku też pójdą postanowienia nasze wielkoposte. Może niekoniecznie mnożenie kolejnych praktyk, prawda, powiedzmy sobie modlitewnych, postnych i tak dalej, chociaż one są ważne, tylko może warto było popatrzeć, jakie relacje potrzebują nawrócenia w mojej codzienności, nie? Może to będą relacje rodzinne, może relacje małżeńskie, może relacje właśnie rodzicielskie, może relacje przyjacielskie, relacje względem Pana Boga. Wydaje się, że chyba musimy na to zwrócić większą uwagę, nie? Mówiąc krótko, no musimy zwrócić więcej uwagi na miłość, nie? Nie na sprawiedliwość, że oddawać temu, tak jak ten starszy brat, oddawać temu, co się słusznie należy, tylko czy ja jestem w stanie coś dać mimo wszystko więcej.
Trochę więcej niż tylko samą sprawiedliwość. I też właśnie w encyklice Dives in Misericordia kiedyś bardzo dawno przeczytałam, że sprawiedliwość sama nie wystarczy, bo nie pozwala się nawrócić.
No tak.
Dopiero miłość wydobywa człowieka z najgorszego dna, czy tam bagna, w które człowiek z powodu swoich grzechów, czy z powodu grzechów innych, bo to też jest inny temat do opowieści, popadł.
Tak, wypada mi się zgodzić, bo to papież. Ale nie tylko dlatego, ale rzeczywiście, gdyby człowiek był sądzony tylko ze sprawiedliwości,
nie przetrwalibyśmy.
No to nie ma dla, nie ma dla nas ratunku.
Nie ma.
Natomiast jest miłość Pana Boga, która ona nie neguje sprawiedliwości, ale mimo wszystko tu sprawiedliwość można powiedzieć,
dopełnia może
tak,
jakoś.
Uczłowiecze, ubóstwia.
Także proszę Państwa, duże zadanie na ten Wielki Post. Przyjrzeć się miłości, którą mamy w sobie, którą przyjmujemy od Pana Boga i tym naszym relacjom. A myślę, że to jest ogromne pole do działania.
dla każdego.
Dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Przypomnę państwu, moim i państwa gościem był ksiądz Tomasz Kostecki.
Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.